W studiu goście Aleksandra Piotrowa, witam.
Dzień dobry.
I Igor Jurczyk.
Dzień dobry wszystkim.
Wy właściwie jesteście jakąś, nie wiem, nieformalną grupą, nie jesteście w żaden sposób jakoś tam zrzeszeni.
Już jesteśmy.
Już jesteście,
tak. Jestem takim dużym, już bardzo ważnym prezesem Fundacji Białorusini Łódzkim. W końcu udało się nam zarejestrować, tak.
A, no to super.
A ja jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Pomocy Cudzoziemcom Nasi Ludzie w Kutnie.
Aha.
I razem współpracujemy z Fundacją Białorusini Łódzkim.
No pięknie, no to się bardzo cieszę, bo to myślę, że daje więcej możliwości, prawda, jeśli jesteście
Oczywiście.
Już taką sformalizowaną organizacją.
Oczywiście, mam pani raz, jak przychodzisz do ludzi i mówisz, że potrzebujemy jakiejś tam pomocy, wspierania i tak czy inaczej pytałem, kim jesteś, tak, mhm. I mówi, jestem Igorem Białorusinem, tu mieszkam, a w tej chwili już mogę mówić tak, że jestem przedstawicielem organizacji i na pewno to więcej zaufania i oczywiście, że to troszkę takie inne te procedury już, tak, i inny poziom odpowiedzialności, tak. To pomaga tak w rozwiązaniu tam naszych tematów.
Jesteście tak w zasadzie na świeżo po demonstracji na ulicy Piotrkowskiej. Jak wypadła?
Bardzo, bardzo dobrze. Niesamowite nawet.
Tak.
Bardzo byli zdziwieni my byli ilością ludzi. Tak, planowaliśmy akcję, zorganizowaliśmy na 5 osób.
Ale
pewnie taki dzisiaj dzień, tak, 25 marca dla Białorusinów jest bardzo ważnym świętem, świętem niepodległości, świętem wolności, tak. 103 lata temu wcale była zrealizowana państwo białoruskie, mm-hmm. tak, pierwszy raz dokładnie białoruska, tak, Republika Ludowa. I w tych chwilach to bardzo ważny dla nas temat i zawsze corocznie ludzie w Białorusi wychodzą na przemarszy.
Mm-hmm.
Też rozumieliśmy, że tam ktoś wpadnie tak, niech tak...
Przypadkowo, tak ktoś przyjdzie, dołączy się może obok nas gdzieś. I wyszło tak, że po prostu mamy szoka, że naprawdę przybliżnie przeliczyliśmy sobie, że było ponad 130 osób.
Mm-hmm.
Z dzieciakami, ja sama przyjechała całej swojej rodziny.
Mm-hmm.
Dużo było ludzi, dużo było dzieci. Polacy tak wspierali nasze święto. Bardzo byli uśmiechnięty. Też krzyczali razem z nami, żyje Białoruś. Bardzo zadowolony jesteśmy.
Czyli można powiedzieć, że się udało. Udało się zaistnieć, przypomnieć, tak? Powiedzcie mi, jak w tej chwili wygląda sytuacja na Białorusi? Macie takie informacje jakieś najświeższe? Jak wygląda sytuacja?
Sytuacja wygląda niełatwo, tak? Troszkę ciężko, tak, już nie ma takich wyjść na ulicy, tam setki tysięcy ludzi,
mm-hmm.
ale ten protest trwa jako ten pożar na bagnie, tak, to po mm-hmm. prostu więcej ludzi, niech tam spróbują strajkować, tam w pracy, wychodzą razem tam po prostu tam z bloku sąsiadami, tam na jakieś tam po prostu akcje, popić herbaty, ale też z rozumieniem, że taka więcej to akcja polityczna, no i niestety też, jeśli my mówimy o represjach reżimu, oni też idą już właśnie do domu, porywają ludzi z domu, porywają jak ludzie wychodzą do sklepu i to dość ciężko. Niestety mm-hmm. w tych chwilach wiemy o to, że spróbują budować obozy reżim, tak, wiemy o to, że już mamy kilkaset więźniów politycznych i ta liczba z każdym dniem powiększy się. Tak, i niestety ten reżim idzie do końca i wie tylko o jednej możliwości komunikowania ze swoim własnym narodem, to przez strach i to przez krew.
I bardzo przykro, że Polaki, którzy mieszkają na Białorusi, też czasami dzisiaj zatrzymali dziennikarza polskiego w Grodnie.
Tak.
Nie wiem, jak będzie wyglądała dalej sprawa. Tak samo niedawno była zatrzymana nauczycielka języka polskiego, też w Grodnie, która nie wspierała reżim. Było kilka konsulów wysłane z Białorusi. Na następnego dnia wysłali parę konsulów z Polski do Białorusi.
Odpowiedź
taka, tak, dyplomatyczna. Z jednej strony fajnie, a z drugiej strony bardzo przykro, że tak wyszło, bo ludzie potrzebują pomocy jako i tu w Polsce, w konsulatach białoruskich, tak i w Białorusi, w konsulatach polskich. konsuly białoruskie, polskie, przepraszam, bardzo pomagają naszym ludziom. Naprawdę, jak pomagamy pisać listy do ich przez internet, drogę elektroniczną, to naprawdę w nocy wysyłamy listę, już na rano mamy odpowiedź na to spotkanie. Mm-hmm. Bardzo pomagają nam konsulaty polskie, mm-hmm. jak na Białorusi, tak i na Ukrainie.
Mm-hmm. Można powiedzieć,
bardzo dziękujemy za tę pomoc, bo żeby nie oni, naprawdę nie znamy, co by było, żeby nie oni.
Wspomniałaś, że no właśnie, jeśli porozumiewacie się drogą elektroniczną, no to od razu macie też jakąś odpowiedź. To są jakieś zapytania o jakieś konkretne sytuacje, czy na przykład o osoby?
My od razu wszystko piszemy, mhm. całą sytuację tego ili lub innego człowieka, jak to wszystko wygląda w jego mhm. widzeniu. Kto ma jakieś potwierdzenie, to dołączamy potwierdzenie.
На тему отримання віз гуманітарних, так, щоб мати можливість легально виїхати до Польщі.
Так.
В тих часах...
Є проблем з тим?
Очевидно, як люди мусять утікати, часто не мають на ринках віз, так, щоб легально це зробити, а по НАТО наш край є замкнений в тих часах. Угу. Цілий світ замикає границі, щоб не впушати до себе люди, так, з поводу коронавірусу, а режим Лукашенко зробив такий...
Odwrotnie.
Tak, że nie wypuszcza ludzi z kraju, można tam przez tam.
Tylko wiza do pracy musi być taka robocza lub po prostu humanitarna wiza, taka nacjonalna ona nazywa się.
Tak, ale humanitarna to jest się samolotem. A jeśli chcesz przez ziemię przejść granicę, to tylko z powodów, jak ty mówisz, roboty i jeżeli nie myli się, jeśli już człowiek jest obywatelem innego kraju, co nie?
Mm-hmm. No tak, lub ma kartę pobytu. Mm-hmm. Tak, mm-hmm. kartę pobytu mm-hmm. czasowego mm-hmm. lub stałego. Teraz przykładowo moja matka chciała przyjechać 1 kwietnia. Teraz dzisiaj było spotkanie w Polsce na temat zamknięcia granic i coś tam chcieli w sobotę zamknąć granicy. Przykładowo z powodu pandemii ja zadzwoniłam do Straży Granicznego na Białoruś, zapytać, czy są możliwość wyjechać po wizie nacjonalnej. To powiedzieli mi, że nie, a kiedy jest robocza wiza, to możesz wyjechać wcześniej tylko za jeden dzień od daty otwarcia wizy, tylko za jeden dzień. Nie wiem, jakby specjalnie to robią, bo chyba też znają, że może być tak, że pandemia zamknie granice Polski, nie daj Boże. I oni też zrobili tak, że jeden dzień tylko przed wizą wyjechać.
A powiedzcie, dużo osób chce opuścić Białoruś, czy ewentualnie musi, bo na przykład uciekają przed jakimiś tam prześladowaniami?
No, my mówimy o to, że my mamy falę emigracji. Oczywiście po tym, co wybuchnęło tak zeszłym rokiem w sierpniu w Białorusi. Na dzień dzisiejszy tak przybliżny po ocenach społeczeństwa białoruskiego, jako mieszka w Polsce, wśród aktywistów mówimy o liczbie 10 tysięcy Białorusinów, tak, za ostatnie pół roku przyjechało do Polski. Tak, kilkadziesiąt na pewno tysięcy do Ukrainy trafiło i do innych krajów, chociaż no, więcej to Polska i Ukraina, tak, przyjmują siebie Białorusinów w tych czasach. I oczywiście, że to ta fala ponadto, że ludzie wyjeżdżają z powodów ekonomicznych, tak, z tego, że wcale w kraju bardzo toksycznie, tak, i strasznie po prostu, no, po prostu żyć, tak, w swoim kraju ciężko w tej chwili, to po drugie, oczywiście, my mamy tam może tam 1,5-2 tysiące ludzi, jakie tak czy inaczej przeszedli przez różne represje, jakie mają pogrożenie swojemu życiu, zdrowiu lub swobodzie, tak, wolności, tak, swojej oraz swoich bliskich.
Bardzo straszne czasy, naprawdę, dla wszystkich, bo czasami wychodzi tak, że przykładowo rodzina gdzieś wyszła do sklepu, dzwoni sąsiad lub sąsiadka i mówi, że obok twojej drzwi stoi policja. Już wszyscy wiedzą, że dlaczego oni tam stoją i po prostu ludzie, tak jak byli, po prostu tak uciekają, nie mogą trafić do swojego domu i po prostu... Po drodze do jakiegoś konsulatu szukają takiej fundacji jak nasza, żeby my im pomogli, bo nie znają języka polskiego, nic. I staramy się pomagać wszystkim na szybko, jakimiś tymi listami do konsulów, żeby oni otwierali te wizy humanitarnej wyjeżdżali.
Ty mówiłaś dzisiaj mojemu koledze, ja sobie podsłuchałam tę rozmowę, mówiłaś, że ludzie przyjeżdżają tutaj do Polski, bo są pobici. Wspominałaś o tym, że potrzebują pomocy, no takiej lekarskiej, ale
medycznej,
też medycznej, ale
i psychologicznej.
I psychologicznej, no właśnie. Mhm.
Dużo osób bardzo potrzebują tej pomocy psychologicznej chyba. Wszyscy potrzebują, bo...
W tych czasach myślę, że każdy był uroczy.
I my też mamy... To tak. Musimy mieć taką dużo pomoc.
Dużo narodowa trauma pewnie idzie
tak,
w tym czasie.
Bo naprawdę i taka jeszcze problem, że jak oni przyjeżdżają, oni nie mają jeszcze ubezpieczenia, nie mają pracy, nie ubezpieczony i oni nie mogą trafić do lekarzy. I my jako fundacja poszukujemy jakieś wejścia, po prostu poszukujemy różne pomocy finansowe. Nie ma oczywiście tak dużo, jakby my może chcieli. Nie ma jeszcze, w ogóle może tam aż za mało, ale bardzo potrzebujemy takiej pomocy, jakiegoś wspierania może, nie wiem, lekarzy, może,
tak,
żeby Polska była jakoś taka program może dla tych ludzi, Białorusinów, których mają...
Nie ma nic takiego, że oni tutaj po prostu po przybyciu do Polski są w jakiś sposób zaopiekowani, nie?
To... Czasami są, jest jakiś taki...
Mogę powiedzieć, na przykład, niestety my nie możemy powiedzieć tak, że to taki jakiś program działa wcale, tak, dla tych ludzi, jaki z Białorusi przyjeżdżają w tych czasach, ale jak i wszędzie w świecie człowiek, jaki na przykład był represjonowany i ma jakieś tam potwierdzenie tego na rękach, może spróbować zgłosić się na to, żeby otrzymać status uchodźcy lub na ochronę międzynarodową, tak? Ale oczywiście nie każdy chce iść taką drogą, tak? Więcej Białorusiny, taki naród, myślę, że my jesteśmy naprawdę bardzo porządnymi ludźmi, tak, w średnio, i chcemy spokojnie gdzieś pracować, tak, gdzieś normalnie tam adaptować się na miejscu, tak. Nie chcemy iść tam w te ośrodki, w tych lasach, chcemy uczyć języka, jak najszybciej tu zaczynać, oczywiście, tak, jak człowiek przez jakiś czas tam przejdzie przez ten stres, tak, emigrancki, że jeszcze wczoraj tam jak mówiło, tak, Aleksandra, tak, że był tam w klapkach tam w sklepie, a dzisiaj jest w innym, obcym dla siebie, tak, jeszcze kraju. A oczywiście jest to stresem, ale później większość ludzi naprawdę chce tu normalnie, spokojnie dalej, no, mieszkać. I niestety takich programów nie ma. No, po pierwsze, po to jesteśmy tu, tak, jako diaspora, tak, społeczeństwo białoruskie. Po drugie, na przykład muszę podziękować państwu za to, że polskiemu, tak, za to, że na przykład odnowili program Kalinowskiego. I na przykład nasi studenci, jaki byli represjonowani, tak, i wyrzuceni naprawdę, tak, ze swoich szkół wyższych w Białorusi, mogą nadal uczyć się i w końcu otrzymać tam dobre wykształcenie, edukację dobrą, tak, i normalnie tu już pracować jako specjaliści. Za to dziękujemy i mamy troszeczkę problem z tym programem w tej chwili, ale jestem pewien, że to po prostu pytanie, tam rozwiązanie. Tam
bardzo potrzebujemy takiej pomocy, żeby Ministerstwo Edukacji poszło jakoś nam ze zgodą, bo napisaliśmy taki list z prośbą o pozwolenie do rynku pracy naszym studentom, bo czasami wychodzi, że nie zawsze co miesiąc płacić stypendium, a ludzie naprawdę nie mieli co jeść. I była taka problem, że fundacja poszukiwała różne środki. Później nie wypłaty były i ludzie naprawdę nie mieli co jeść, za co zapłacić za akademik. Był jeden taki wypadek, że jeden chłopiec aż padał bladny z głodu, naprawdę. Były takie sytuacje. I dziękuję bardzo fundacji, że znalazli środki. Przez kogo wy tam? Przez Austrię? Przez kogo?
No tak, to po prostu w tych czasach Białorusini starają się wspierać jeden drugiego w całym świecie. I oczywiście my rozumiemy, że bardzo dziękujemy państwom, jakie przyjmują Białorusinów, tak, i są otwarci, tak, do Białorusinów, ale rozumiemy, że rozwiązanie naszych problemów to najpierw jest naszym celem, naszym problemem białoruską. I powstała diaspora w całym świecie i na przykład ma pani Masasza, tak, Aleksandra, Ola, ma rację, że my bardzo skomplikowaliśmy z diasporą białoruską w Austrii i oni bardzo nam pomogliśmy, tak, w tych czasach pieniądzami na to, żeby my mogliśmy po prostu kupować jakieś jakieś tam spożywcze, tak, artykuły do tych studentów, to, to o to chodzi po prostu, że te studenci, tam te młode ludzie, tam 18-19 lat, często nie z bardzo bogatych rodzin. No,
płakają niestety, po swojej rodzinie naprawdę, bo zostawili tam wszystko.
Tak, wystosowany, a tym programem on daje możliwość bezpłatnie uczyć się studentom i daje też jakąś tam 1250 zł co miesięcznie, żeby opłacać akademik tam, tam gdzie oni mieszkają, tak, i też tam, żeby starczało pieniędzy na jedzenie. I gdzieś tam ten młody, może troszkę niedoświadczeni, zieleni tam te ludzie, tak, tam coś otrzymywali, tam coś może tam sobie kupili, nie bardzo tak zmogli rozplanować ten swój budżet, a później idzie tam na miesiąc, dwa, nie wpłacają tego stypendium i oczywiście to już zaczyna się troszkę ten problem.
I robi się problem.
Robi się problem. I jest taka zasada w tych programach, że okej, jeśli ty uczysz się jako student, ucz się. Nie pracuj, tak, że musisz to normalnie uczyć język, sporo wiedzy i zajmuj się tam swoją sprawą. I nie masz prawa pracować.
Nie ma możliwości, ni dorobków, nijakich dodatkowych.
No, to i mówimy, to że takie, dać taką możliwość.
Taka główna problema teraz, bo nie daj Boże, jeszcze raz będzie taka niewypłata stypendium, to nie wiem, czyli uda się nam im pomóc po prostu finansowo. My sami jesteśmy bezrobotni z Igorem.
No, w tej chwili, tak.
W tej chwili też jesteśmy. Nie możemy pomóc im sami. Pomagamy tylko tym, czym możemy zorganizować. I w tym liście do Ministerstwa Edukacji sama główna prośba była, żeby dali dostęp do rynku pracy tym cudzoziemcom. Chociaż może częściowo, nie wiem, na 1/4 etatu, na 1/2 etatu. Rozumiem, że na cały etat nie. Chociaż u nas w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie studiuje dużo studentów. Ja już tam mieszkam w Kutnie ponad 3-5 lat i tam też studiowałam. Studenci pracują w nocy, przychodzą, kilka godzin spią i idą na studia. I tak wszyscy tak. I normalnie mieszkają, pracują, studiują. Nie ma problemu ze studiami. Chociażby, nie wiem, jedna, druga etatu by pozwolili. To byłaby sama najważniejsza rzecz dla nas wszystkich. Chociażby mieli jakąś pewność.
Jasne. Dacie znać, jak przyjdzie odpowiedź?
My czekamy bardzo dużo i nie wiem, czy będzie teraz...
Mam nadzieję, tak jak raz skorzystałem się z możliwością, poprosimy.
No właśnie.
Poprosimy, tak, że nic, troszkę pospieszyć się z odpowiedzią.
Tak, z odpowiedzią. Powiedzmy w takim razie głośno, bo może ktoś usłyszy, ktoś później posłucha sobie tej rozmowy na stronie internetowej. Przydałaby się wam taka pomoc na zasadzie wolontariatu, jakaś pomoc ze strony psychologów, i tak samo lekarzy w takim
bardzo
razie.
Oczywiście, zgadzam
się. Jak
się
z wami skontaktować?
Mamy stronę Białorusiny w Łodzi, nie w Łódzkiem, a w Łodzi.pl. Mamy też na Facebooku jako fanpage.
Czyli można was znaleźć.
Białorusiny w Łódzkim, tak. No po takich hasłach. Białorusiny w Łodzi, w Łódzkim. Tak, można nas odnaleźć, skontaktować się z nami. Też nie wiem, mamy taką możliwość, może zostawić jakieś tam swoje namiary tam po naszej rozmowie.
Oczywiście.
Tak, i też tam...
To też umieścimy na stronie.
Czyli można przykładowo, mi można znaleźć przez Urząd Miasta Kutna, bo tam byłam w staży, wszyscy znają mnie, znają, czym zajmujemy się z Igorem. W razie czego oni zawsze mogą dać mój kontakt.
Oczywiście. Tak. Dobrze, to będziemy przekazywać. A bo Igor, ty mówiłeś właśnie o tej pomocy, że tak naprawdę przede wszystkim Białorusini tutaj w Polsce czy w innych krajach pomagają Białorusinom. Ja po naszej rozmowie będę prezentowała taki reportaż z Białegostoku i właśnie jakby na potwierdzenie tego, co mówisz, bo tam jest taka dziewczyna, Marina Leszczewska
tak,
się nazywa.
Tak, znam ją, tak? Bardzo dobrze znam ją.
Z Mińska. No właśnie, ona też tam działa. Wcześniej też już kilka miesięcy temu prezentowałam taki reportaż o jakimś miejscu, które stworzyli też Białorusini gdzieś tam właśnie na Podlasiu. To jest jakiś dom, gdzie mogą się Białorusini na chwilę zatrzymać.
Shelter, tak.
No
jak
właśnie.
Raz Marina tym zajmowała się, tym tematem, jak raz dla studentów, jakie przyjeżdżali i póki już wiedzieli, tak, że tak czy inaczej będą przyjmowany program, ale nie było wiadomo, ale w jakie miasto dalej pojadą, tak, gdzie, dokąd to trafią, Могли быть в тим шелтежі, так, і просто очікувати там на докладні відповіді, так, доки ми керуємо далі. Так, так.
Чи білорусі не потрапляють себе зорганізувати, так?
І то, певне, є вже нашим звичайством. Ще в липні 20-го року не знав жодного білорусіна в Володі.
Я теж за 3,5 роки ні одного не знав.
Дісяй мами там, вімо теж діаспора, то по-польську трошки інакше у кояжище, але так ми мовімо, те сполучинство, так, мені ж очі народове білорусіно в Польщі, в тій хвилі в Володі ми мовімо 500-600 чоловік, і та лічба теж розвіюється, розкрінцяється.
І завжди це вікенди, десь мами подорож з Ігорем, завжди їздимо, то день на Вроцлаві, там теж було споткання білорусінів, то в Доброславі. То
так, і в Польщі, я думаю, я знаю, як пані питає, я знам багато добре Марину.
Ну, власне, що оказує, так, з Білого
Слава. Всі знамо, всі.
Dzisiaj właśnie trochę jeździłam samochodem po mieście i widziałam aż 3 białoruskie rejestracje. I tak sobie pomyślałam, może jadą na protest, bo to było akurat nie, przed 17.
Słuchaj, ale ciekawe, naprawdę. No. Po prostu gdzieś tam siedzi po prostu Białorusina, że 25 musi iść na przemarsz. Zobaczyli może tam tą akcję, wiesz, że zorganizują, no tam
ale
napisane,
naprawdę,
że...
jak szli marszem, to ludzie po prostu przychodzili z różnych stron. My po prostu szli z policją. Попросто долучались, не знаю, скільки вони виходили, направду.
Партизанці,
до склепів вони виходили, люб, не знаю, з яких кав'ярні вони там виходили, кебаби ядли, чи що вони там робили, не знаю, направду.
Партизанська крев, да, я все не знаю.
Chciałam was zapytać jeszcze o sytuację Polaków na Białorusi, tak, w związku z tym też zatrzymaniem Angeliki Borys, tak, i tego Andrzeja
tak,
Poczobuta.
Społeczeństwo Polaków w Białorusi.
Tak się mówi, że jakby ta mniejszość polska jest takim najnowszym celem polityki władz białoruskich. Też tak uważacie?
Może nie powiedziałbym, że, jak to powiedzieć poprawnie, przekazać tak swój pomysł. Nie mówiłbym o tym, że moim zdaniem oczywiście, tak, o sobie mówię, że to taka cel, jak to powiedzieć, taka najważniejsza, priorytetowa, to po prostu musimy zrozumieć, że w tej chwili o tych, kto rządzi tego reżimu Łukaszenko, cały świat podzieli się tylko na dwa kolory. Jeśli człowiek mówi, Łukaszenko jest po prostu moim bohaterem, uwielbiam go, kłaniam się jemu tam w nogi, całuję mu ręki, wtedy ok. Wszystko, co jest inne, inteligencja, dobra, opozycja, po prostu ludzie, którzy nie do końca zgadzają się z tym tematem, mniejszości narodowe, biznesmeny, tak czy inaczej, te ludzie, którzy nie trafiają po prostu w te ramy rozumienia tego uczestnika, tak, tam, uwielbiającego, tak, kibica tego reżimu.
Tak, nie mieszczą się.
Jak nie mieszczą się, oni od razu trafiają w to inne pole, czarne pole, to nasi wrogi. I oczywiście, że jak Łukaszenko widzi, jak reaguje, tak, Unia Europejska, jak reaguje Polska i pewnie pytania pozycji po tym, co odbyło się w Białorusi, a w Polsce, w rządzie polskim było jednym z nie bardzo sporo tak pytań, jakie nie wyzywają żadnych tam nieporozumień tak politycznych sił. Każdy był zgodny z tym, że to po prostu koszmar i to nienormalnie i nie przyjmujemy Łukaszenko tak jako legitymnego prezydenta. Za to bardzo jesteśmy wdzięczni za to i oczywiście, że ten komunikat był słyszany po tej stronie i jak też widzą nasi funkcjonariusze tego reżimu, tak, że sporo ludzi uciekają, tak czy inaczej otrzymują jakieś wspieranie.
Oczywiście, że
sporo tak naszych aktywistów, liderów politycznych wyjechało i w tej chwili odnajdują się gdzieś tam w Polsce lub w Litwie. Oczywiście tak czy inaczej zaczynają zastanawiać się więcej wrażliwe. Nie mogą dostać tu i po prostu moim zdaniem kierują tam tą swoją złobę, tak, tą swoją nienawiść, tak, jaką pełne są.
Na tych, którzy są
na
tam.
Na tych,
kto
ta są tam. Prosto tam mniejszość narodowa Polska.
No to też taki pewnie troszeczkę pokaz siły, tak?
Ani nie mogą nic, ani po prostu już, ani nie mogą komunikować, ja mówię, nie mogą komunikować ni z kim innym, tak, tylko z pozycji tej siły. I oczywiście nie mogą pogadać z pozycji siły z krajami, sąsiadami i innymi, z tego, że naprawdę są słabi. Ale jak to przemoc domowa, co nie? Że okej, okay, ale ty możesz to skierować na tych, kto naprawdę gdzieś zależy od ciebie i komu ty możesz to zrobić.
No tak, oczywiście.
Przykładowo wczoraj Cichanowska pisała na swoim Instagramie, że z 46 państw 40 wspierają pomoc Białorusinom przeciw tych represji i tylko 6 państw to oczywiście Rosja. Wszystkim nam Mhm. Ulubiona w takim innym kontekście. Chiny i jeszcze cztery państwa. A 40 było mhm. przeciw tego reżimu. I oczywiście może też spowodowało to, że Polska też uczestniczy w tych 40 mhm. państwach. Mhm. Może dlatego dzisiaj tego dziennikarza złapali na Białorusi. Nie wiem, jakie powody. Może by tak, że naprawdę ludzie bardzo im strasznie mieszka tam, bo oni mogą wyjść. Ten, który wspiera reżim Łukaszenka, który z Łukaszenka, może wyjść po prostu do sklepu i nie wrócić.
Tak, mamy taką straszną anegdotę w tych czasach. Łapają funkcjonariuszy tę mężczyznę i on krzyczy, co wy robicie? Cholera, jestem za Łukaszenko, głosowałem za Łukaszenko. Co ty mówisz? Nie kłam, nikt nie głosował za Łukaszenko.
Dobre. To tak zrobiło się wesoło, ale powiedzcie tak na koniec naszej rozmowy, bo musimy już kończyć. Jak myślicie, do czego to wszystko zmierza? Czy społeczeństwo białoruskie powoli dojrzewa do takiego buntu, protestu, jakiegoś bardziej radykalnego? Mm-hmm. Czy obawiacie się, że to wszystko się po raz kolejny jakoś tam rozmyje?
Nie rozmyje.
To już ten moment, kiedy po prostu bardzo sporo ludzi, bardzo taka mocna, jak to powiedzieć lepiej, no, inteligentna, pasjonarna, proaktywna część społeczeństwa już nigdy nie będzie za, tak, ten reżim i będzie szła do końca. Tak, i po prostu to moment, okej, mogą robić swoje represje, tak, mogą nas tortować,
możemy
mogą bić.
Możemy nie wychodzić tam na Białorusi.
Możemy gdzieś tam nie wychodzić, gdzieś czego bać się i tak dalej, ale nigdy te ludzie już nie będą wspierali ten reżim, nigdy oni nie będą pracowali tak, jak mogli, wpłacali podatki tak, jak moglibyśmy, tak, rozwijać naukę i inne branże tak, jak moglibyśmy i tak dalej. A ponadto sporo pieniędzy kosztuje, tak, siedzieć po prostu na tej zbroi, tak, w swoim kraju i mieć taki zestaw tych funkcjonariuszy, tak, że w tej chwili po prostu w naszych miastach czołgi chodzą po miastach, bo 25 i reżim boi się wszystkiego, stąd idzie tak ta przemoc. To bardzo sporo kosztuje, a ludzie już nie wpłacają. Relokacje biznesu idą straszną
wszyscy
falą.
Wszyscy wyjeżdżają, zabierają swoje dzieci, całymi rodzinami, wszyscy tam, kto mają możliwość biznesu, spróbują przywieźć tutaj, otworzyć jakieś swoje filii tutaj. Staramy się wszystkim pomóc i bardzo by chciała jeszcze poprosić, kiedy mam taką możliwość tutaj u was, bardzo prosimy, żeby pomagali naszym dzieciom mieć możliwość wykorzystać z przedszkola państwowego i ze szkół, bo ja jestem takim koordynatorem dzieciaków, cudzoziemców w Polsce. Kiedyś tak w żartach było nazwane Wydział Edukacji i jakoś poszło na całą Polskę i ja pomagam tym ludziom, oni dzwonią, piszą do mnie zawsze. I ja zawsze sama dzwonię do dyrektorów przedszkol lub szkół, ale czas przedszkola rekrutacji jest jakiś jeden miesiąc.
Tak, określony.
Tak, i później już można nie trafić, a jak Białorusini nie mają pieniędzy, oni mają możliwość naprawdę...
Pojawiają się też tutaj w różnych momentach, tak.
Prywatne przedszkole nie mogą iść po prostu. Bardzo by chcieli, żeby pomagali, troszeczkę rozumiali, że u nas jest taka duży problem. My pomagamy gdzieś czasami z językiem polskim dla naszych dzieci. Ja wszystko pomagam wypełnić wszystkie dokumenty dla Białorusinów, te różne wnioski, upoważnienia. Wszystko pomagam dzieciakom, tym rodzicom zrobić. Dzieciaki bardzo szybko uczą się języka polskiego. I czasami jak idzie rekrutacja, w pierwszej kolejności idą, gdzie dwójka rodziców pracują. Jak jeszcze tam ojciec przykładowy znajdzie się pracę, to dla kobiety bardzo ciężko znaleźć pracę. A w Łodzi i w Kutnie, w łódzkim województwie bardzo ciężko, bo nie ma ni babciów, ni dziadków, nie ma z kim zostawić dzieciaków. Że matka po prostu nie może iść na pracę zmianową i musi jakoś szukać taką pracę, która
pozwoli jej tak jakoś to połączyć.
Tak, ze szkoły teraz nauczanie, wszystko zdalnie. Mamy obowiązek do 12 lat, dobrze mówię, do 12 lat dzieciak nie może przybywać bez rodziców lub do 11. i po prostu naprawdę ludzie szukają pracy i nie mają możliwości, bo jak ona pójdzie szukać pracy, kiedy dzieciak nie ma przedszkola? Mieszkanie, żeby wynajmować, to przepraszam dla naszej mężczyzny, które przyjeżdżały bez znajomości języka, bez nic, oni jedą na najniższą krajową płatność. Mhm. I tego wystarczy tylko zapłacić za mieszkanie jako dla rodziny. I oczywiście, że potrzebuje druga osoba pracująca. Oni nie mają możliwości naprawdę wykorzystać, bo oni przyjeżdżają w różnych czasach. Nie my także w okres rekrutacyjny. Ale dzięki Bogu, że jeszcze wszyscy dyrektory przedszkoli jakoś dobrze ze mną gadali i zawsze udawało się wcześniej. Naprawdę bardzo dziękuję wszystkim dyrektorkom przedszkoli, szkół, które znają mi. Dziękuję za pomoc, dziękuję za wsparcie i bardzo chciałabym, żeby tak szło dalej, żeby nam pomagali.
W takim razie bardzo apelujemy o taką pomoc. Na razie kończymy, ale ja myślę, że pewnie jeszcze się spotkamy. Bardzo dziękuję wam w takim razie za wizytę w radiu. A w radiu byli Aleksandra Piotrowa. Aleksandra działa w Kutnie, tak? Olu, przypomnij nazwę jeszcze fundacji.
Stowarzyszenie Nasi Ludzie.
I Igor Jurczyk z kolei Białorusini w Łodzi, tak?
Wódzkiem, troszkę mamy błęd, nie Wódzkiem, a Wódzkiem, ale widać na pewno, że Białorusini są.
Okay. To nic nie szkodzi, ale w każdym razie bardzo wam dziękuję za wizytę i za rozmowę.
Też dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, dziękuję pięknie.
Do widzenia.
Do widzenia.